Poniedziałek, 20 października. Rozpoczynamy południowe wydanie wiadomości. Praca w 6 dni w tygodniu. Takie mogą być skutki wprowadzenia projektu proponowanego przez Platformę Obywatelską. Propozycją, która przewiduje wynagrodzenie za pracę w dniu od niej wolnym, ma zająć się Sejm podczas rozpoczynającego się we wtorek posiedzenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zaprzecza opinii związkowców i opozycyjnych ugrupowań. Zapewnia, że zmiana nie oznacza powrotu do 6-dniowego tygodnia pracy. Autorzy projektu twierdzą, że ich propozycja zlikwiduje lukę w polskim prawie, bowiem kodeks pracy przewiduje możliwość płacenia za pracę w niedzielę czy w święta, ale nie za dzień wolny. Poseł Janusz Śniadek, były przewodniczący NSZZ Solidarność, przyznaje, że część pracowników będzie skłonna pracować dłużej, aby otrzymać wyższe wynagrodzenie. Jest też druga strona medalu, czyli konkretne zagrożenia dla pracowników i rynku pracy w ogóle.
Pozostawienie dłużej w pracy osób mających już w tej chwili pracę powoduje, że kurczy się zapotrzebowanie na nowych pracowników. Po drugie, będziemy mieli do sytuacji takiej, że pracownik pracuje dzisiaj, w styczniu, w lutym, a wynagrodzenie za to w połączeniu z tą ustawą bardzo szkodliwą i niedobrą o wydłużeniu do roku czasu okresu rozliczeniowego dla nas godzin, to znaczy, że człowiek pracujący w styczniu, w lutym może dopiero pod koniec roku dostać dzień wolny w zamian za ten przepracowany czas, albo, jak się teraz okazuje, wynagrodzenie.
Dwa artykuły projektowanej nowelizacji kodeksu pracy zakładają, że za pracę w dniu wolnym od pracy, którym zwykle jest sobota, przysługiwałby dodatek do wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę. Dodatek byłby wypłacany na wniosek pracownika lub w razie braku możliwości udzielenia mu dnia wolnego. Zmiany miałyby wejść w życie 30 dni od ogłoszenia. Blisko 8 tysięcy osób podpisało już list poparcia dla postawy obrońców życia Jacka Kotuli i Przemysława Sycza z Fundacji Pro Prawo do Życia. Sąd w Rzeszowie nakazał im przeprosić szpital za to, że mówili prawdę o procederze zabijania nienarodzonych dzieci w placówce. Szpital Pro Familia nazywa to terminacją ciąży. Oskarżeni odwołają się od decyzji. Fundacja Citizen Go apeluje, aby na stronie podpisywać list, który jest wyrazem wdzięczności i poparcia dla działań obrońców życia, mówi Magdalena Korzekwa, menadżer Citizen Go w Polsce.
Taki wyrok trzeba uznać za skandaliczny i dlatego musimy zjednoczyć siły, wyrazić nasz sprzeciw wobec wyroku, który przypomina Polskę pod rządami komunistów, gdy nie można było mówić prawdy. Powinniśmy też wyrazić solidarność z obrońcami życia dzieci, a tym samym z obrońcami całych rodzin, że wspieramy ich modlitwą, że dziękujemy za ich odwagę, za ich działalność oraz że stoimy po stronie prawdy i też nie boimy się powiedzieć, że aborcja to jest zabijanie. Aby podpisać się pod listem solidarności, wystarczy wejść na stronę citizengo.org i tam zostawić swoje imię, nazwisko, adres mailowy i tym samym wyrazić solidarność panem Jackiem Kotulą oraz Przemysławem Syczem. Mam wielką nadzieję, że sąd wyższej instancji przyzna rację, że aborcja to zabijanie.
Magdalena Korzekwa dodała, że mobilizacja Polaków jest ogromna. Każdego dnia przybywa podpisów wspierających Jacka Kotula i Przemysława Sycza. To oznacza, że nie jesteśmy obojętni wobec zabijania nienarodzonych, dodała menadżer Citizen Go w Polsce. Premier Ewa Kopacz w tym tygodniu ma wizytować ministerstwa i rozmawiać z ich kierownictwem. Spotkania mają trwać od 30 do 40 minut. Kopacz ma w ten sposób ocenić przydatność poszczególnych wiceministrów. Może dojść do zmian na stanowiskach. Według mediów premier może postulować obsadzenie stanowisk wiceministrów większą liczbą kobiet. Tego typu aktywności premier Kopacz nie przyczynią się do merytorycznych zmian wynikających z potrzeb zbliżających się wyborów, ocenił Marcin Zarzecki, socjolog polityki.
Nie podejmuje się decyzji personalnych związanych ze zwiększeniem funkcjonalności poszczególnych ministerstw na podstawie zwykłych wizytacji, ale na podstawie analizy dokumentacji i efektywności poszczególnych urzędników. Stąd też takie teatralne gesty w postaci właśnie przybycia, wizytowania, pełnienia funkcji nieomal rewizora, a to już służą tylko i wyłącznie pokazaniu takiej aktywności dla obywateli, a właściwie dla elektoratu czy grup elektoralnych, że działam, że próbuję dokonywać zmian. Proszę zauważyć, że to się tak naprawdę ujawnia właśnie tylko i wyłącznie wówczas, gdy zbliżają się jakieś wybory.
Socjolog stwierdził, że ewentualne zmiany stanowisk pomogą w znalezieniu kilku nowych miejsc pracy dla osób przychylnych nowym ministrom. Estończycy zwiększyli kontrolę w pobliżu wysp Saaremaa i Chiuma. Związane jest to z operacją sił szwedzkich, które poszukują w wodach archipelagu sztokholmskiego tajemniczego obiektu. Niewykluczone, że chodzi o rosyjski okręt podwodny. Szwedzi już nie pierwszy raz mówią o możliwej obecności obcych okrętów podwodnych w ich wodach. Z kolei według Rosji jest to powrót do historii z 1981 roku. Wówczas radziecki okręt podwodny osiadł na Mieliźnie w pobliżu szwedzkiej bazy. Profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej, mówi, że Rosja próbuje w ten sposób rozszerzać swoją działalność. Zarówno Polska, jak i kraje Europy nie powinny lekceważyć tych działań, dodaje.
Wszystko biegnie, powiedziałbym, zgodnie z planem Kremla. Niestety nie wróży to dobrze bezpieczeństwu Europy i bezpieczeństwu Polski. My powinniśmy przede wszystkim poważnie zastanowić się i podjąć działania w tym kierunku, żeby zjednoczyć siły tych państw, które rzeczywiście są zagrożone działaniami rosyjskimi. Polska plus kraje nadbałtyckie plus kraje skandynawskie. Tutaj moim zdaniem jest ważny kierunek współdziałania. Niezależnie od tego, czy Szwedzi ten nieistniejący obiekt rosyjski znajdą, czy nie, to dobrze byłoby, żeby były konkretniejsze współdziałanie w sferze militarnej między wszystkim Polską na Szwecję, bo to chyba jest klucz, jeżeli idzie o Bałtyk.
Jedna z rosyjskich gazet napisała, że w ostatnich latach Szwedzi często podnosili alarm z powodu tajemniczych okrętów podwodnych. Chcą oni w ten sposób wymusić dodatkowe pieniądze na nowy sprzęt wojskowy i uzbrojenie, informuje prasa. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Temperatura od 13 stopni, 14 na północy do 18 na południu. W rejonach podgórskich około 15 stopni. Wiatr zachodni umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 996 hektopaskali. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać. Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.